poza schematem.
Dzień dobry, przy mikrofonie Aleksandra Chromada. Witam w audycji Poza schematem. Moją dzisiejszą gościnią jest Katarzyna Milewska, pisarka, badaczka, mediatorka i trenerka komunikacji, która wydała książkę o przepraszaniu. Podtytuł głosi, że jest to książeczka dla dorosłych, którzy mają dorosłe dzieci i dla dorosłych, którzy mają dorosłych rodziców. Temat przepraszania zdaje się, że dotyczy nas wszystkich, a po lekturze tej książki stwierdzam, że my w ogóle przepraszamy nieprawidłowo. Jak to jest? Gdzie jest ten błąd i z czego to wynika?
Tak, znaczy ja nie wiem, czy przepraszamy nieprawidłowo. Wydaje mi się, że to jest tak, że my komunikacji, sposobów i schematów komunikacji w ogóle nie uczymy się. Jakby przyjmujemy, po prostu kopiujemy, przyjmujemy jako oczywiste i patrząc na to, co nas spotyka, jakiego rodzaju wzorce przyjmujemy, no to generalnie jeżeli przedszkole, no to tam przytulcie się, dajcie sobie na zgodę. Patrząc wcześniej, jeżeli chodzi o rodziców, którzy się nauczyli przepraszania od swoich rodziców poprzez kopiuj-wklej, to zazwyczaj jest to tłumaczenie się. Przepraszam, że się uniosłam, przepraszam, że krzyczałam, albo przyznaj się, przeproś. W ogóle przepraszanie moim zdaniem jest podpiętych bardzo dużo trudnych rzeczy. I ja robię game changer, ja absolutnie to zmieniam. Przede wszystkim, że przepraszanie nie jest o przyznaniu się do winy, tylko przepraszanie jest o uznaniu czyjegoś bólu. I jak się zastanowimy, te schematy przepraszania, które mamy, czyli przepraszam właśnie, że to zrobiłam, przepraszam to dlatego, że miałem taki dzień, przepraszam, nie chciałem, to są schematy, które pokazują, że przepraszanie polega na opowiedzeniu, jakie miałem intencje, robiąc to, co zrobiłam, a nie uznaniu w bólu kogoś, komu wyrządziliśmy jakiegoś rodzaju przykrość czy krzywdę. I z jakiegoś powodu wypowiedzenie tej formułki wydaje się być końcem, bo i komuś ma ulżyć, dlatego że ktoś się wypowiedział na temat tego, że nie chciał, nie? Czyli jakby druga osoba ma powiedzieć, a okej, to teraz wiem, na przykład Ola, że nie chciałaś mi dowalić tym tekstem. A, no to już mnie nie boli.
A to tak nie działa, nie?
No totalnie nie.
Bardzo myślę sobie o tym, że szukamy tego poczucia ulgi. Zresztą sama obserwuję siebie w relacjach, generalnie raczej w relacji z synem na przykład, kiedy przychodzi czas, że ja mam za coś przeprosić, bo obserwuję to sobie, szczególnie po lekturze książki. Co się we mnie uruchamia? Jakby jaka jest moja intencja w mówieniu tego przepraszam? Wczoraj na przykład go wystraszyłam. Chciałam się z nim powygłupiać, a go wystraszyłam tak, że przeprosiłam za to, bo widziałam, że jakby jednak chyba nie lubi takich tego typu zaczepek, chociaż sam gdzieś tam je wywoływał. I myślę sobie, mówiąc przepraszam, ja szukam ulgi, tak, tłumacząc siebie i zupełnie, no nie myślimy o tej drugiej osobie, nie? Tak jak to, powiedziałaś.
To tam jest kilka rzeczy, nie? Jak to przepraszam u ciebie mogło mówić o tym, że przekroczyłam twoje granice, zrobiłam coś, czego ty nie chciałeś. I nazywając to w taki sposób, no to jesteśmy u tej drugiej strony. Szczególnie dla dzieci kluczowe jest to, żeby nazywać im, co się u nich działo. Przepraszam, przestraszyłeś się, albo było ci trudno, bo zrobiłam tak, jak ty nie chciałeś, albo byłeś zaskoczony tym, jak się zachowałam, co jest byciem, i o tym piszę w książce, na pasie drugiej strony. Ja, jeśli większość osób jest na swoim pasie, przepraszam, ja chciałam się z tobą dobrze bawić, chciałam o ciebie zadbać, chciałam, żeby było fajnie, nie? I tak na dobrą sprawę mamy po drugiej stronie człowieka, który cierpi, który jest w stresie, nie? Którego może czasami boli, a my opowiadamy o tym, czego chcieliśmy. Nie? Już nie mówiąc o tym, że patrząc na tę dynamikę dorosłe dziecko, no to na dobrą sprawę w niedopowiedziany sposób oczekujemy, że ten kilkulatek powie, aha mamo, teraz rozumiem, od razu mi lepiej. Kiedy powiedziałaś, że chciałaś się ze mną dobrze bawić, to od razu puszcza mi napięcie z ciała.
Bardzo się śmieję tutaj w duchu, chociaż oczywiście, drodzy słuchacze, osoby słuchające, słuchaczki, nie chciałam przestraszyć tak swojego syna. To gwarantuję, jest to element gdzieś tam naszej zabawy. No ale oczywiście biorę to pod uwagę, co się wydarzyło. I zastanawiam się, jak sobie poradzić z tymi emocjami, które wtedy mamy. Bo to ugryzienie się w język, przepraszam, ale jest bardzo trudne. Co może jeszcze nastąpić, żeby zaopiekować się tą sytuacją? Kiedy widzimy, że mówimy przepraszam, no a druga osoba, tak jak mówisz, cierpi.
Tak, ja mam z kolei alert zawsze na trudne. To nie jest trudne, tylko my jesteśmy przyzwyczajeni do czegoś innego. I, dobrze. Ale nie, to jest coś, co ja na warsztatach i w ogóle w gabinecie też wielokrotnie słyszę. To nie jest tak, że to jest trudne, tylko my mamy automatyzm, czyli my mamy autopilota, który robi inaczej, bo nauczyliśmy się poprzez kopiowanie. I wystarczy 21 razy poćwiczyć inaczej, żeby nasz mózg już nie żarł glukozy, myśląc, że to jest nowa aktywność, nie? I faktycznie wypowiedzenie 21 razy jakiejś formułki, dlatego większość moich książek, też chciałam dodać, że jakby większość książek zostało wydane pod nazwiskiem Dworaczyk. Jestem bardziej rozpoznawalna jeszcze, jeżeli chodzi o ten NVC-owo-IFS-owy fyrtel jako Katarzyna Dworaczyk. Ja wprost piszę, jakie zdania warto wypowiedzieć, jak one mogą brzmieć, jak brzmią początki, co i w jaki sposób wypowiedzieć, tak żeby się tego nauczyć. Bo my w środku mamy wgrane oczywiście dbałość o dziecko, dbałość o relacje. To, co w większości kuleje, jeżeli chodzi o sytuację, kiedy ktoś komuś zrobił przykrość, to na dobrą sprawę przepraszanie to jest nic innego jak powrót do dobrych relacji. Na dobrą sprawę mówienie wybaczysz mi, wybaczyłaś mi, no to jest ja chcę wiedzieć, że między nami jest okej. Okay. Ja chcę, żeby już wróciło to, co było wcześniej. I problem jest w tym, że to wróci po tym, jak uznamy ból drugiej osoby.
Niezależnie od naszej intencji i od tego, co nam się wydaje o danej sytuacji,
ja
prawda?
Ja bym powiedziała, że intencja nie wymazuje wpływu. Intencja nie wymazuje bólu. I to jest kluczowe, nie? I my myślimy o tym, że jak powiemy, że tak bardzo się staraliśmy, zresztą chwilę wcześniej rozmawiałyśmy o tym. Przecież ja cię tak kocham, przecież ja chcę tak dla ciebie dobrze, nie? I te takie obłe słowa z niepewnością, podmiotowością typu nie wiem, jak to się stało, albo tak wyszło, nie? Kiedy nie chcemy brać tej odpowiedzialności, czy przypisać sobie, no to wprost wynika oczywiście, no tutaj mogę wjechać terapią systemową, z tego, co my myślimy o sobie i cały czas próbujemy i wpadamy w panikę. My wzrastając w rodzinach, takich randomowych polskich rodzinach. I jeżeli ta rodzina nie zrobiła złego, no to idziemy do szkoły i ta szkoła tam oczywiście pokazuje nam, jak bardzo trzeba dbać o własny wizerunek, jak bardzo trzeba unikać wpadek, konfliktów, jak cały czas trzeba pokazywać tę maskę osoby, która jest okej, okay, która jakby no intencjonalnie, ja bym powiedziała nawet szerzej, moralnie jest dobra, nie? I zachowuje się poprawnie, dobrze i tak dalej, nie? Więc bardzo dużo energii idzie na to, żeby pokazywać, że my tacy jesteśmy. I to jest strategia na to, żeby nie doświadczyć wykluczenia. I jeżeli mieliśmy w dzieciństwie doświadczenie, ja to nazywam wycofania miłości, czyli jeżeli my zachowywaliśmy się w jakiś przykry, zły, trudny sposób, czyli jako dziecko na przykład wygrała nasza chęć poznawania, co się stanie, gdy i skakaliśmy w bucikach ślicznych po kałuży, czy pocięliśmy w złości bratu książeczkę, no to wtedy najprawdopodobniej któryś z rodziców się na nas gniewał i byliśmy w jakimś rodzaju niepewności, napięciu, że ta relacja może zostać przerwana. Mhm. Nie, czyli byliśmy nie tacy.
Słucham i myślę, bo brzmi jakby to były przypadki, a ja mam wrażenie, że to jest takie wspólne doświadczenie nas wszystkich, nie? Ale popraw mnie, jeśli się mylę.
No, ja bym powiedziała, że oczywiście, że to jest takie, jak mamy większego pecha, no to mamusia cię nie kocha, jak tak się zachowujesz. Albo może być tak, że jakby rodzic jest trochę już, nie wiem, posprzątany, nawet jest po kilku warsztatach, po przeczytaniu jakichś książek o rodzicielstwie, ale i tak jakby nie umie sobie poradzić z jakimś rodzajem napięcia i na przykład jest formalnie okej wobec dziecka, no ale tam płynie chłód. Więc tam generalnie to, co wchodzi, to jest lęk przed stratą relacji. I bardzo chcę podać jeden przykład, jak na przykład dziecko nam, nie wiem, potłucze albo złamie okulary. Nie? Duża rzecz. I oczywiście dla nas to jest trudne. Nie musimy ukrywać, że nie mamy ochoty wydawać pieniędzy i całej tej logistyki, żeby naprawić te okulary. I możemy powiedzieć, tak, jestem wściekła, jestem zła, bo nie chcę się zajmować tymi rzeczami. Cokolwiek ty zrobiłeś i tak cię kocham i jesteś częścią tej rodziny. To się nigdy nie zmieni. Mhm. I osobą, która potrzebuje być zaopiekowana w tym momencie, absolutnie jest dziecko. A z drugiej strony jeszcze patrząc na relacje dorosły-dorosły, bardzo często dajemy się przekraczać i dajemy się manipulować, no bo tam w tych dorosłych relacjach jest tak bardzo mi przykro, że się tak czujesz i różne takie tego typu zdania i na przykład przerzucanie, no ja powiedziałam, że albo powiedziałam przepraszam za to, co zrobiłam, to ty się teraz zamykasz, nie? To ty teraz nie chcesz wybaczyć, nie? Tak jakby też przepraszam, ja o tym piszę w książce, zamykało sprawę. Nie, przepraszam, po prostu koniec. Mhm. I jest jedno słowo na styku właściwie religii, trochę zapomniane, ale w kontekście przepraszania właściwe, czyli zadośćuczynienie.
Rozwiń proszę to zadośćuczynienie, czym ono jest, bo jakby bardzo jest mi to bliskie, takie uczucie samotności nawet, kiedy ja słyszę przepraszam, mhm. ale wiem, że właśnie mój ból nie jest widziany, mm-hmm. tak? Mm-hmm. I to przepraszam, właśnie wtedy nic mi nie robi. Ono jest dla mnie niewarte, chociaż powinno być uznane, tak? Według schematu.
Tak.
Więc czym jest to zadośćuczynienie?
Tak, już mówię. Kluczowe jest też to, że w ogóle zaopiekowanie się drugą osobą, której wyrządziliśmy krzywdę, przykrość, to jest powiedzenie, słuchaj, na przykład, przepraszam cię, widzę, jak cię to boli, widzę, jak to w tobie zlądowało, wywalamy, po prostu nie ma przestrzeni na intencje. Nie, jakby można mhm. o tym porozmawiać, jeżeli ta druga strona zapyta. I powiedzenie, i to jest danie przestrzeni drugiej osobie, na przykład powiedzenie, słuchaj, ja rozumiem, że teraz nie masz ochoty ze mną rozmawiać. Ja rozumiem, że ciężko ci jest ze mną teraz przebywać. To jest zaopiekowanie. To, mhm. co mogę dla ciebie zrobić, to i to. Na przykład, nie? Powiedzenie w ten sposób. Dla mnie takim majstersztykiem, który wykombinowałam kiedyś i moim zdaniem jest najlepszym sposobem na odbudowanie relacji i pokazanie, jak jest naprawdę, to jest na przykład, jesteśmy razem w projekcie, Ola, nie? Ja ci coś wywaliłam, wiesz, fatalnego, nie? Tam, mm-hmm. nie wiem, 4 dni temu. Mm-hmm. I widzimy się dzisiaj i wyobraź sobie, że ja przychodzę i na przykład mówię, Ola, sorry za tamto. Nie, naprawdę, wiesz co, byłam w emocjach, chodzi o to, że teraz przechodzę przez to. I to jest takie zwyczajowe, jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Ola, ty oczywiście cierpisz, ale mówisz, dobra, Kaśka, nie, okej, okay, jakby mamy robotę, nie?
Tak, znając mnie, to tak, od razu okej, okay, empatia załączona, rozumiem, Kasia.
Tak, nie, czyli ja cię proszę o zrozumienie. A teraz wersja full pro, to jest, ja do ciebie przychodzę i mówię, Ola, słuchaj, chcę wrócić do tego, co się wydarzyło 4 dni temu. Jak teraz myślę o tej sytuacji, to wolałabym do ciebie powiedzieć i mówię takie ładne, przygotowane zdanie, co bym wolała powiedzieć. Nie?
Czyli takie działanie naprawcze od razu, przemyślane.
No słuchaj, po pierwsze, ty wiesz, że ja z tym chodzę, że to mhm. było dla mnie trudne, że zastanawiałam się, jak powiedzieć to lepiej. I mam odwagę i widzę, jak silna jest nasza relacja, silniejsza na przykład niż jakieś tam bzdurne odzywki. I myślałam o tym, jak to powiedzieć i wracam do ciebie z tym.
Mhm. Robi różnicę, zdecydowanie. Poza schematem. Jeszcze myślę sobie o tym, ale to już jest chyba wątek kolejny i poboczny, jak ciężko nam znieść te emocje czyjeś, przede wszystkim w tym kontekście na przykład przepraszania, mhm. ale potem też dalej myślę sobie o rodzicielstwie, kiedy nasze dziecko przeżywa emocje, że nam jest ciężko znieść emocje dzieci i ludzi wokół, prawda?
Tak, to ja to nazywam, że jest nam trudno wystać w czyichś emocjach, mhm. bo bardzo chcemy, żeby ludzie byli szczęśliwi, żeby byli radośni. I znowu to jakby wracamy do tego samego, bo nikt nas nie nauczył, jak być przy kimś w emocjach. Mhm. Jak na przykład, jeżeli dziecko się wścieka, smuci i tak dalej, no to na dobrą sprawę to, co robią rodzice, to jak najszybciej zabrać z tego stanu.
Tak.
No a ja jak zwykle mam inaczej. Ja uważam, to jest jak pozwolić dziecku wystać i przeżyć te wszystkie emocje po to, żeby po 30 latach nie musiało wydawać kupy siana na terapię, żeby mogło wrócić do tych emocji, przeżyć się na fotelu, siedząc, płacząc to, co nie było zaopiekowane wystarczająco wtedy. Naszym zadaniem jako dorosłych osób, ja nie mówię tylko o rodzicach, tylko o mądrych ciotkach i wszystkim, którzy, czy wujkach, którzy towarzyszą, jest zadbać o to, żeby dzieci nie musiały odcinać się od trudnych w przeżywaniu emocji. To jest kluczowe.
Ja tutaj gestykuluję, czego państwo nie zobaczą, ale tak bardzo jest to też moja odrabiana lekcja i muszę przyznać, że moment, w którym już na terapii po 30 roku życia dowiedziałam się, że warto przeżywać emocje w trybie bieżącym jednak, to jest jakiś game changer i po prostu jakość życia się wtedy też zmienia. Więc nieustannie zaskakujące dla mnie jest to, dlaczego my jesteśmy w takim punkcie, że dopiero odrabiamy jako milenialsi, osoby dorosłe, lekcje z emocji.
A, dobra, to na to też mam oczywiście odpowiedź. No bo to jest tak, że oczywiście, że my jesteśmy pierwszym pokoleniem, które to robi. A jak żeby nie, nie? Jakby nasi, znaczy nie wiem, ja jestem 8-2, nie? Więc moi rodzice byli wychowywani przez pokolenie powojenne, nie? Tam najważniejsze było przetrwanie. Tam wszyscy są w trybie przetrwania. Więc jeżeli wychowywali ich rodzice, którzy musieli przetrwać, no to nic dziwnego, że oni też byli odcięci, no bo tam niespecjalnie było zabieranie na kolanka, głaskanie i o, tak, przewróciłeś się, bardzo cię boli, gdzie połowę twojej rodziny wymordowano, nie? No jakby patrząc jedno obok drugiego, no to to pokolenie teraz, które jakby te dzieciaki, które są nazywane płatkami śniegu i tak dalej, no to to pokazuje, że ta lekcja została odrobiona. Jednocześnie tak, wajcha jest za bardzo w drugą stronę, nie? Ale to pokolenie teraz, które nie zgadza się na niektóre rzeczy i wprost mówi, to jest trudne, ja nie chcę, żebyś tak do mnie mówił, albo stop, to jest przekraczające i tak dalej. Coś, co ja nie, jakby na przykład będąc studentką 20 lat temu, jakby dla mnie było normą i co najwyżej można było zacisnąć zęby i powiedzieć, co za tit, nie? Między koleżankami. No to to pokolenie wprost o tym mówi, uczy się granic ciała, więc my też możemy się nauczyć granic ciała i oni przeżywają emocje, umieją to przeżywać, umieją to zidentyfikować w sobie, że coś się dzieje, a nie tak jak, wiesz, nasze pokolenie czy pokolenie wcześniej, że tylko migrenami czy ciągłym napięciem w karku wiemy, że coś się dzieje albo zaciśniętym żołądkiem, bo jakby to, co zostało jako przestrzeń czy sygnał z komunikacji, no to to jest tylko i wyłącznie sygnał choroby czy napięcia z ciała, ale no drugim tematem jest oczywiście odporność psychiczna na krytykę i tak dalej, no ale to jest już na inny temat, no bo jeżeli chodzi o doświadczenie i przeżywanie porażki, przeżywanie tego, że coś nam się nie udało, że wyszło tak, jak nie chcieliśmy. No to to jest tak, że rodzic od razu chce zabierać ze smutku i z bólu. I my tak samo, nie? Jeżeli, nie wiem, odrzucili nam jakąś ofertę, projekt, nie zaprosili nas na jakąś rozmowę do czegoś, no to na przykład zajadamy i oglądamy seriale, czy mamy rolki, zamiast powiedzieć, tak, jest mi smutno, tak, jest to przykre, tak, mam prawo to przeżywać, przeżyję to i potem mogę iść do czegoś innego. No, a to pokolenie, które ma tych rodziców pługowych, którzy usuwali te wszystkie przeszkody, no to de facto boi się porażki, więc też nie sięga po wiele zadań, jakby aktywności i miejsc.
Dziękuję ci bardzo. Wszystko jest mi to bliskie i dziękuję ci za tą pracę, którą wykonujesz w tym obszarze. Zastanawiam się, jak się masz, patrząc na kondycję polskiego społeczeństwa w tym kontekście, ale to jest chyba temat na inną rozmowę. Podpytam w kuluarach. Moją gościnią była Katarzyna Milewska, wcześniej Dworaczyk. Czy mogę jeszcze podpytać, gdzie można zakupić tę książkę?
Tak, strona internetowa moja jest bardzo prosta, czyli www.katarzynamilewska.pl i tam jest formularz, można do mnie napisać z prośbą o wysyłkę.
Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.
Dziękuję za rozmowę.
Poza schematem.